Witam wszystkich bardzo serdecznie w 586. odcinku GNM Plus. I razem ze mną w studiu jest
Mateusz Zdanowicz.
Przed mikrofonem Mateusz Świdut. I patrzę się teraz na stop klatkę z poprzedniego odcinka. Jednak trochę słabo wyglądałem, ale już jest lepiej. Dobra.
Koniec, o to ci
koniec prywaty. To okay. Jakbym wpierdol dostał.
Ale jeszcze ten, muszę trochę się pomęczyć i ten. Może color grading jakiś robić podczas montażu, bo trochę jesteśmy bledsi na podcastach. A to robota jest, wiesz, to trzeba tam klikać.
Kontrast po prostu.
Wiem.
Tak ci cyk.
Spróbuję. Dajcie znać, czy w tym odcinku jesteśmy już bardziej opaleni.
A i też...
Podkręcę tak, wiesz, na maksa.
Wyprzedzę komentarze odcinka, ale był tam komentarz, że jednak trochę spoiler, jak daj... W ogóle to tak działa, że to Zdenio przysyła mi screenshota z klatkę z filmu i ja z tego robię tą miniaturkę, tak?
No.
No i spoilerem jest to...
Że Paweł był?
Że Paweł jest, bo tak, wiesz, no ale... z tych pierwszych minut, bo ludzie, dla nich to trochę zabawa, nie? Może obstawiają na jakimś Betfanie, czy jakiś STS-ie, nie? Czy Paweł Stachyra będzie w tym odcinku.
Nie pomyślałem w ogóle o tym, to w tym odcinku dam teraz stop klatkę.
Tak.
Okej, okay. Także...
Okay. No. Super, zrobiliśmy doskonale. Stop klatkę, tak.
Powiedz, co grałeś? Ja chciałem zapytać ciebie, w co grałeś?
Zainstalowałem Let Loose, ale nie pograłem.
Na Xboxie?
Tak.
Nie wiem, jak to można grać na Xboxie. Chciałem sterowanie w sensie mnie intryguje na padzie.
No to na pewno sprawdzę. Chciałem po prostu dokończyć ten dodatek do Dishonored. Rozkręca się, ale ta historia w ogóle nie jest porywająca, ale dobrze wrócić po prostu do... No bo w sumie to już trochę tam...
A ty grałeś w dodatek do jedynki?
A nie.
Bo ten dodatek nawiązuje mocno do dodatku do jedynki.
Okay.
To może dlatego cię nie porywa, bo tak się... W sumie ciekawy sposób, nie? Bo jakby możesz grać tylko w pełne gry i nic nie tracić, a możesz grać też w dodatki, jakby one się łączą ze sobą. To akurat mi się podobało. Chociaż ja grałem też bardzo dawno w to, praktycznie jak wyszło. Ale miło raczej wspominam.
No. Bo minęło już 7 lat, ale wcale po tej grze tak bardzo nie widać.
No bo to jest zaleta takich gier, które mają taką grafikę, wiesz, nierealistyczną. Że wydaje mi się, że tak samo Deathloop się nie zestarzeje i Prey, no Prey trochę bardziej realistyczny jest jednak, ale no takie stylizowane gierki zawsze są lepsze moim zdaniem.
Tak więc podtrzymuję opinię, że warto zagrać na pewno. Jeśli ktoś nie miał okazji, to jest to w Game Passie, tak więc też jeśli macie tą subskrypcję, to nie będzie żaden wydatek, żeby spróbować, a na pewno warto wrócić do świata Dishonored.
Cała Bethesda jest teraz w Game Passie, wszystkie gry. Poza tam MMO chyba, tym The Elder Scrolls Online, więc można ponadrabiać sobie.
Chciałem zagrać w Palboard, ale stwierdziłem, że może nie.
To znaczy, a propos...
Ty na pewno grałeś.
Znaczy, pograłem jeszcze trochę w Palworld, ale ta gra mnie nie wciągnęła tak bardzo jak miliardy, biliony ludzi z całego świata, bo wydaje mi się, że jednak trzeba lubić przede wszystkim to kolekcjonowanie stworków. Nie, to musi być dla ciebie, a jeżeli to cię tak nie wkręca, to ta gra poza tym dużo nie oferuje. I zdecydowanie więcej już godzin przegrałem w Enshrouded, czyli w innym survivalu.
No właśnie miałem mówić, że teraz co innego jest na topie chyba też.
Nie jest na topie, wiesz. Znaczy inaczej, gdyby...
Milion graczy.
Gdyby właśnie nie było Palworld, to by było bardzo imponujące, nie? Ale wiesz, masz Palworld i porównujesz, ale no nie można porównywać, bo Palworld to jest jakiś, wiesz, błąd w Matrixie. Natomiast Enshrouded, milion ma naprawdę?
Tak, ponad milion.
Okay, spoko. Natomiast, bo to jest taki bardziej tradycyjny survival, jak sobie pomyślicie o Valheim, to trochę zbliżony bardziej do tego, styl graficzny też ma trochę Valheimowy i najbardziej mi się podoba w tej grze to, że jest tutaj, jest troszeczkę fabuły, chociaż mało, no bo to jest survival jednak przede wszystkim, jest przeogromny świat, który jest tak duży jak w Zeldzie tej najnowszej może. Przy czym ten świat jest ręcznie zrobiony, nie? W większości survivali, w tych popularnych, jest tak, że zaczynasz grę i ten świat się generuje z tam z losowo gotowych jakichś fragmencików, a tutaj twórcy zrobili ten świat jakby cały własnoręcznie, że tak powiem, nie? Czyli, że za każdym razem jak zaczynasz, znaczy nie mam pojęcia, ile czasu zajęłoby odkrycie całej mapy w tej grze, może jakieś 100 godzin, ale jeżeli jakimś cudem będziesz chciał zacząć na nowo, to zaczynasz w tym samym miejscu i wszystko jest tam, gdzie jest, no, u każdego innego, nie? Jak oglądasz streamy, to też ludzie są tam, gdzie ty i tak dalej. Więc to mi się podoba, bo to od razu bardzo pozytywnie wpływa na eksplorację, bo widać, że jednak jak twórcy sobie przemyślą, gdzie jakiś dungeon umieścić, gdzie jakiś tam zamek, jakieś ruiny czy coś tam, to po prostu o wiele fajniej się odkrywa ten świat, więc to mi się bardzo podoba. No i budowanie jest przyjemniejsze niż w Palworld, jest jakoś tak bardziej, jak to po polsku powiedzieć, snappy, że bardziej się, na bardziej naturalnie, intuicyjnie się buduje na przykład ściany, tam podłogi i tak dalej, to wszystko. Samo wydobywanie materiałów jest o wiele fajniejsze, bo o wiele krócej trwa tam ścinanie drzewa i tak dalej, więc to jest fajne, a poza tym to jest też taki action RPG, że tam szybko zdobywasz dobrą broń i potem naparzasz wrogów. Ten system walki jest trochę taki drewniany.
No i mocno reklamują tym, że możesz latać tak, na spadochronie.
Tak, znaczy to jest taka lotnia, no, to jest taka lotnia trochę gorzej zrobiona niż właśnie w Zeldzie, bo praktycznie tylko opadasz cały czas, ale tak dosyć szybko. Może potem można ją jakoś ulepszać, ale no tak, to też jest fajne, bo tutaj eksploracja jednak, ten świat jest ogromny. Można sobie budować takie jakby, można sobie budować parę baz tak naprawdę. Możesz mieć, masz takie jakby rdzenie, ogniska i wokół tego możesz budować bazę. Na początku możesz dwa takie postawić rdzenie, więc możesz mieć dwie bazy w różnych miejscach zupełnie. Potem możesz mieć cztery, potem jeszcze więcej, no więc to jest fajne. Albo jak nie lubicie w ogóle budować, to ten świat jest pełen na przykład zrujnowanych miasteczek i ja odkryłem bardzo fajnie wyglądające jedno miasto opuszczone i po prostu tam możecie sobie zrobić własną bazę. I też jest tak, że odkrywamy tu NPC-ów, którzy nam pomagają na przykład robić zbroję i potem polować, czy tam jakieś farmy zakładać. I tych NPC-ów też rozstawiamy gdzie chcemy w tej naszej bazie, więc tak naprawdę tworzymy własne takie miasteczko, więc bardzo przyjemne. Jest bardzo dużo metod walki, bo masz tam łuki, miecze, kostury, które rzucają potężne zaklęcia, różdżki, więc możesz się przyłączać między tym szybko. Jest takie zniszczalne otoczenie, jak trochę w Red Faction, że jak granatem rzucisz, wiesz, w górę, to się wywala dziura i możesz sobie zrobić skróty. Na przykład miałem drzwi, które nie miałem wytrychów, to po prostu rozwaliłem ścianę granatem i drzwi zostały, ale sobie wszedłem dziurą w murze. Więc bardzo fajny survival, mi się bardzo podoba. Tylko no trzeba lubić survivala, nie? Bo to jest jednak nadal survival. Przy czym też nie jest tak, że musisz co chwila jeść czy pić, to nie jest aż tak premiowane. Ale no fajny balans między wszystkim. Tylko jedyna wada to jest optymalizacja, troszkę kuleje. Ale poza tym git. Jak macie znajomych, to można grać nawet w 16 osób tutaj. Wow. I możecie zabrać swoje, bo ja gram na prywatnym serwerze, w sensie solo, więc ale mogę moją postać przenieść, na przykład jak Paweł może dostanie tę grę, to mogę przenieść swoją postać ze wszystkim do jego jakby świata, więc można się tak przynosić też fajnie. Także spoko.
Dobra, mów. Tekken.
A, Tekken. Tak. No niestety na recenzję Tekkena muszę poczekać na Pawła, no bo nie zrobię mu tego, żeby bez niego recenzować. No
właśnie, to była najgłupsza decyzja jechać na ferie, jak wychodzi Tekken.
No ale to wiesz, no od niego wina, że akurat ferie wypadły. Mógł napisać petycję do rządu, żeby tak ferie zrobili w Lublinie później.
Albo przenieść dzieci akurat na ten czas do innego województwa.
Tak, dokładnie. Natomiast no Tekken 8 jest super, jakby wszystko jest trochę lepsze niż w siódemce. Przede wszystkim tryb fabularny jest lepszy, no bo w siódemce był taki, widać było, że w siódemce oni się dopiero uczyli robić takie, popatrzmy co Mortal Kombat robi, żeby to było takie filmowe, nie? Ale im to średnio wyszło w siódmej części. W ósemce jest to o wiele lepiej wyreżyserowane, o wiele fajniej są cutscenki wplecione w gameplay faktyczny. Nadal to jest absurd, bo Tekken jest bardzo absurdalny od paru części już, więc jest tu, no, można wywracać oczami momentami, jak nie lubicie tego klimatu.
No, taka bijatyka jest sama sobie absurdalna, więc ja jakby w konwencji, nie?
No, w sumie tak, ale mam
to nie jest tak, że na przykład bierzesz Mortal Kombat, wow, realistyczne.
No, to prawda, ale no nie wiem, jakoś tak... Niektóre elementy są jeszcze bardziej moim zdaniem absurdalne, ale są fajne, jest bardzo krótka ta kampania, bo trwa 3,5 godziny, 4 godziny. Podoba mi się, że jest trochę trudniejsza niż zazwyczaj tryby singlowe w bijatykach, bo na normalu umarłem dwa razy w pierwszej walce już, więc fajnie, bo moim zdaniem właśnie fajnie jak taka dla fanów bijatyk, jeżeli kampania też ma wyzwanie, to jest spoko, bo nie trzeba sobie tam sztucznie podkręcać. No system walki jest bardzo fajnie urozmaicony, mimo że to jest ewolucja tego, co było w siódemce, ale jest szybciej, jest trochę bardziej agresywnie teraz, bo jest taki specjalny tryb jakby, że włączasz sobie tryb gorączki, że wtedy zadajesz większe obrażenia i też zdajesz obrażenia nawet jak wróg blokuje ciosy, to trochę mu zabierasz życia. To jest w innych bijatykach, w Tekkenie tego nie było nigdy, więc to jest taka nowość. Te ciosy specjalne wszystkie są bardzo efektowne, no i ogólnie jest flashy, jest bardzo efekciarsko i animacje są super, postacie są bardzo fajnie dobrane, 32 postacie, każdy znajdzie coś dla siebie moim zdaniem. Więc no po prostu pełen zestaw. Jeszcze singlowe są tryby takie inne. Jest tryb singlowy, w których swoim awatarem podróżujesz po takich salonach arcade po całym świecie. Stylistykę to ma jak gra mobilna, taka beznadziejna, więc w sensie tym ludzikiem co chodzisz, potem walki są już normalne. Więc to jest minus tego trybu, ale plus jest taki, że on bardzo fajnie uczy grać, że gra ci nawet podpowiada: hej, teraz zalecane ciosy to takie i takie, a tu może zalecany kombo taki zrób, więc to jest bardzo fajne. że ta gra naprawdę fajnie uczy grania. Więc dla początkujących to chyba najlepsza część Tekena, wydaje mi się, w historii w ogóle. Bo bardzo dużo narzędzi do nauki jest w tej grze. Także
no i fajnie wygląda, nie?
No tak, wygląda bardzo fajnie. Szczególnie właśnie YouTube troszeczkę pogarsza sprawy.
Dekompresuje.
W przypadku każdej gry, ale w Tekenie to mam wrażenie jeszcze bardziej, bo tam są bardzo ładne efekty w Tekenie 8, więc jak ktoś nie nagrywa w 8K i nie...
Nie, no patrz, nie 4K zmniejsza, no wie, ładnie wie, wygląda.
Nie zmniejsza tego do 4K, to... No ale i tak spoko. Tak, więc jak lubicie bijatyki, to moim zdaniem Tekken taki must have.
No i grałeś w kolejne Like a Dragon na pewno.
Tak, zacząłem grać, przy czym no mało, bo dopiero 10 godzin z kawałkiem tylko zdążyłem pograć.
Jak na taką grę?
No, ale uprzedziliśmy szanownych wydawców, że no nie będzie recenzji szybko, bo to jest ogromna gra.
Dokładnie powiedziałem, że zrobimy materiał, nie powiedziałem, no, że będzie spoko. Recenzja.
Więc
zapytali się, czy będzie, w sensie, kiedy recenzja, ja powiedziałem, zrobimy materiał.
No i dobrze, no i spoko. Więcej na audycji opowiedziałem o Yakuzie nowej i będę mówił Yakuza, no bo tak się przyjęło, no come on. Ale Like a Dragon Infinite Wealth to bardzo fajna kontynuacja jakby fabularna siódemki, ale wydaje mi się, że o tyle jakby kompleksowo tłumaczą, co się działo wcześniej i w takim, wiadomo, filmiku wprowadzającym i też potem, jak grasz, że powiedziałbym, że nawet można zacząć w to grać bez znajomości. Oczywiście wiadomo, że będzie wiele lepiej, masz tam wiele smaczków i tak dalej, jak grałeś w poprzedniej części, ale bardzo mnie zaskoczyło to nawet, jak ta gra właśnie tłumaczy, co się działo z głównym bohaterem, jednym i drugim, bo w pewnym momencie też powraca oczywiście Kiryu, co... Jedyne zastrzeżenie, które mam do nich, że oni strasznie spoilują w trailerach swoich to RGG Studio, bo naprawdę, ja już dwóch ostatnich nie oglądałem, ale już pierwszy mi zaspoilował trochę rzeczy, więc nie polecam oglądać w ogóle zwiastunów gier JRPG. Model walki jest podobny, czyli nadal to jest w turach walka, tak? Czyli w Yakuzie 7 była po raz pierwszy w historii serii walka w turach, tu jest tak samo. I to jest uzasadnione fabularnie, bo nasz bohater jest fanem Dragon Questa, nie? Więc tak to wpletli jeszcze jakby fabularnie, dlaczego jest walka w turach. Ale jest tu o tyle lepiej, że możemy się poruszać w trakcie walki i pozycjonować naszą postać, bo na przykład możemy chcieć uderzyć kogoś tak, że on wpadnie na ścianę czy na coś tam, więc w poprzedniej części tego nie było i mi tego brakowało bardzo w poprzedniej części, więc tu jest to fajnie urozmaicone. I też na przykład blokowanie na czas i jest taka urozmaicona ta walka, że musisz pilnować troszeczkę, nie tylko tak, że wciskasz atak, potem odkładasz i idziesz sobie zrobić herbatę, aż się animacja skończy, więc to jest spoko. Jest oczywiście mnóstwo minigierek, jak zwykle w Yakuzach, i to masz na przykład odpowiednik Crazy Taxi z dowożeniem pizzy na czas, który dosłownie gra się w to jak w Crazy Taxi, co nie dziwi, no bo Sega jednak, nie? Więc jest też taki fragment, tylko to dopiero zacząłem, więc nie ruszyłem tego jeszcze za bardzo. Że jakby mamy wyspę osobną, to jest zupełnie poboczna, opcjonalna aktywność, że masz wyspę, którą masz oczyszczać w ogóle tam z jakichś śmieci, potem tam jakieś farmy w ogóle zakładać i takie rzeczy. Więc jeżeli chodzi o side content, to jest no masakra, mnóstwo rzeczy do robienia. No i oczywiście standard.
Są chyba gigantyczne cutscenki. Teraz patrzę w miarę początek gry i się zaczyna od 45 minuty praktycznie do godziny 10, czyli pół godziny niemal cutscenki.
No tak, tak. To jest okay. Takie ważniejsze cutscenki potrafią trwać 20 parę minut spokojnie. Plus czasem masz tak, że masz cutscenkę CGI, ona potem przychodzi w in-engine cutscenkę, potem znowu masz fragment CGI, więc to jest tak, to są bardzo długie cutscenki, więc tak samo jest i tutaj.
No dobra, ogólnie na audycji pogadaliśmy sobie właśnie o tym, czy warto zagrać.
Tak, tak. Więc...
W sensie takim pierwszy raz podchodząc do serii. Myślę, że taka problematyka była właśnie. Możecie posłuchać. No.
Tak, tak, więc zapraszamy.
Wiemy też, że nie wiem, czy będzie Paweł, ale gra w grę na B, która wyjdzie.
A, to ja też gram.
Też grasz? Mm. Okej. Okay. Chyba nie wiem, czy można mówić. Nie wiem. Nie
można mówić, że gramy. Nie można Banishers. Mówić. Tak, w Banishers od studia Dontnod nie możemy mówić, czy nam się podoba, ale możemy.
Ale Paweł mówił, czy mu się podoba, jak był na Gamescomie. Więc może to będą jakieś oznaki.
Możesz sobie znaleźć na YouTubie tą audycję z Gamescom.
I jeszcze jedna gra jest u nas ogrywana. Niestety to, znaczy niestety. Fantazy Blue. Jest taka gra, nie?
Grand Blue Fantasy Relink, mówisz.
Tak.
Tak, jest taka gra. Ja już dostałem kod.
A ty też?
Tak, wy też?
Tak, tak.
Ja się jaram bardzo, bo grałem w demko. Kontakt z Pawłem, sorry, jak oglądacie, że tu w telefonie siedzę. Grałem w demko, mi się bardzo spodobało. To jest strasznie niszowa gra, bo w ogóle mam wrażenie, że nikt o niej nie słyszał, nie? Grand Blue Fantasy Railing, dajcie znać, czy
Marcin Górniak na pewno słyszał. Może? I mnie od miesiąca po prostu szpile mi wkręca, że ej, załatw. Będę recenzował, tak więc masz kompana.
Spoko. Tylko problem jest taki, że ja wziąłem na PC.
Okay.
I wydaje mi się, że dopiero będą zacząć grać, odblokuje się ta gra pojutrze, czyli w dniu premiery.
Aha.
Natomiast to jest JRPG. Granblue to jest w ogóle jakaś tam przede wszystkim mobilna marka. Mają też biblioteki, bo niedawno wyszła w grudniu jakaś tam edycja Granblue Versus, ale chodzi o to, że to jest JRPG z takim bardzo action systemem walki. Prawie jak Final 16, ale troszkę jednak bardziej JRPGowy. I masz tu, jakby odblokowujesz postacie i możesz się między innymi jakby przyłączać w trakcie walki. Tych postaci jest, w demie ich było chyba z 12. Więc to jest bardzo fajne, że masz bardzo dużo postaci, które totalnie inaczej grają. Więc trochę jak w tych grach typu Genshin Impact i takie tam, ale w tych grach musisz strasznie grindować, bo to są takie gry, no celowo tak robione. Żeby tam upgrade'ować te postacie, wydawać pieniądze, a to wszystko jest jakby w normalnej singlowej grze JRPG. I potem jest jeszcze endgame, który jest grupowy, że możecie z ludźmi online się łączyć, chodzić do dungeonów, walczyć z bossami. I to jest stosunkowo podobno krótka gra jak na JRPG, bo można ją w 30 godzin podobno skończyć, czy nawet niecałe. Więc jak na JRPG to jest bardzo mało. Także ja się jaram bardzo i będzie
i grane. Ogólnie chyba to miało robić Platinum
tak,
Games.
Tak, to w ogóle powstaje. Pierwotnie. Weź zobacz, kiedy to zaczęło powstawać, bo ja mam wrażenie, że z dekadę temu to zapowiedziano. I to jedno studio zaczynało robić, potem inne,
W 2016 jako Grand Blue Fantasy Projekt Railing.
Czyli 8 lat temu.
No tak.
8 lat temu, no właśnie, więc trochę było, ale po tym, co grałem w demku, bardzo mi się podobało, więc chyba warto było czekać. Chyba jutro będą recenzje, czy już dziś, jak słuchacie tego podcastu. Mam nadzieję, że dziś, jak słuchacie tego, to też, kurde, streamuję teraz, jak leci ten podcast, bo o 20 streamuję w środę.
Będziesz streamował PlayStation?
Nie, ja mam na PC-ta to właśnie. Tylko dlatego,
ale showcase.
Nie wiem, bo to 40 minut i późno o 23. Ja wstaję o 6, okay, to mi się nie chce. Natomiast, no. Tak, także no, Grand Blue. Za tydzień pewnie opowiemy o więcej o Grand Blue Fantasy Railing.
Dokładnie,
to było na tyle,
tak
chyba.
Tak jest. To co, przechodzimy do pierwszych tematów? Coś tam Paweł pisał ciekawego?
Zaraz zobaczę. Natomiast tak myślę, czy w coś jeszcze grałem, ale nie, już można grać, już chyba wystarczy.
Może zaczniemy od tego. Bo to nie jest jakiś taki temat, który zmieni nasze życie, ale warto o nim powiedzieć, bo to jest bardzo ciekawa informacja. Otóż wyciekło anulowane Call of Duty, które miało wyjść tak naprawdę 11 lat temu. I to, o czym zawsze mówiliśmy, kiedy dojdziemy do tego momentu, w którym Call of Duty będzie w kosmosie i to mogło się udać.
Znaczy był taki moment.
No dobra, ale taka wiesz, że...
o bardzo dobrym Call of Duty Infinite Warfare.
Okej, tak. A nie Advance jeszcze? Tam.
Advance to było takie na ziemi, nie? Bardziej. To było takie futurystyczne z egzoszkieletami, ale na ziemi jednak.
Okej.
Więc nie liczy tego jako sci-fi.
Ale takiej pełnej części nie było w kosmosie, tak? Ale okazuje się, że praktycznie ona powstała i została wydana. I co ciekawe...
Nie została wydana.
No prawie. Prawie, tak. Możecie nawet sprawdzić, na YouTubie jest filmik, który się nazywa Canceled Call of Duty, Call of Duty Future Warfare, co też jakby sama nazwa mówi wiele. I to było, bo... Czekaj. To robiło studio w ogóle, które wcześniej zajmowało się Guitar Hero i miało przerwę. I wtedy też Activision sądziło się z Infinity Ward, tym takim pierwotnym, które się rozbiło i powstał z tego respawn. Tak? I wtedy nie wiadomo było, czy faktycznie te gry jakoś będą co roku powstawać, tak więc wtedy i właśnie twórcy od Guitar Hero zaczęli robić Call of Duty, ale finalnie w tym 2013 dostaliśmy Call of Duty Goats, ale z czego tu też czytam, pewne elementy się jakby pojawiły z tego Call of Duty wyprodukowanego przez właśnie twórców Guitar Hero, czyli Neversoft, to jest studio.
No Neversoft to też, znaczy Neversoft...
Tak, Neversoft przeszło z Guitar Hero do tworzenia futurystycznego Call of Duty.
Oni mi się też kojarzą z jakimś... Neversoft? Skąd? Z jakiej strzelanki ich kojarzą? No nieważne.
Tony Hawka robili.
Ale jakąś strzelankę też robili, bo kojarzę jakby ich nazwę z jakimś shooterem. Ale chodzi mi o to, że to nie jest tak, że wyciekła tylko, wiecie, nazwa czy coś, tylko faktycznie misję całą prawie pokazano taką początkową. Fragmenty multiplayera też wyciekły, te testowego. Więc to był zaawansowany projekt. Już to jest o tyle ciekawe, że oni robili naraz jakby dwa Call of Duty. Z tego by tak wynikało, nie? Bo to nie jest jakiś taki prototyp, że masz same białe tekstury, wiesz.
Nie, to wygląda jak w ogóle ukończony. Jest, że tam NX Levels, Current Prototype,
no są fragmenty
pierwszy,
kodu na ekranie,
drugi,
ale wygląda
trzeci.
Jak już gra, która faktycznie mogła wyjść w 2013 roku, czy tam 2014. Więc moim zdaniem szkoda. Mi się, wiem, że Ghost się niektórym podobało, mi Ghost się nie podobało za bardzo, jeżeli chodzi o kampanię.
Mi się bardzo podobało, nawet przyszedłem na PC-cie, na starej generacji i na nowej generacji, okay. Więc to było ja poświęcenie, właśnie... poświęcenie 120%.
Nie wiem, wiem, że w multi na pewno było średnie. Kampania może mi się nie podobała, dlatego że poradnik z niej pisałem. Może to wpłynęło na mój enjoyment kampanijny, natomiast ja zawsze, jak wiecie, lubię science fiction setting, uważam, że jest go mało w grach wysokobudżetowych mimo wszystko. I fajnie by było, gdyby ta gra też powstała. No, cały czas mam nadzieję, że oni wezmą, jednak zrobią kiedyś Infinite Warfare 2 na przykład, czy właśnie albo niech zrobią Future Warfare, nie?
Jakby... Tytuł Call of Duty lepiej wyglądający niż Starfield.
Tak. W sumie
to, na pewno otwarcie gry tej wygląda... jest dużo lepsze niż...
No, ale też graficznie nie wygląda tak...
Nie, no, jakby po prostu podmienić tekstury, bo ja tutaj tak naprawdę te tekstury, które nas otaczają, są jakiejś średniej jakości. Jakby
no tak, no bo...
to na 4K podmienić...
To... No bo to jeszcze byłby Xbox 360,
tak,
nie?
Tak, no. No taki przełomowy, nie? No, bo
no ale jeszcze byłby, no, bo, tak. Bo to było cross-generacyjne wtedy. Więc ogólnie... Nie wiem, czy szkoda, no szkoda, bo pewnie bardziej mi się by podobało troszkę niż Ghosts. Natomiast też to byłoby ryzykowne, bo nowe studio nie wiadomo nigdy, jak sobie poradzi z multiplayerem na przykład i takimi tam rzeczami.
Ale oni finalnie robili w ogóle tryb multiplayer.
Do Ghosts?
Extinction, tak, do Ghosts.
A, to dlatego mi się nie podobał multiplayer w Ghosts. To wiele tłumaczy. Nie, w ogóle jak Ghosts nie pamiętam. Jak mówisz jakiś tryb Extinction, tak?
Tak.
Czy Extraction, Extinction? W ogóle nie pamiętam
extinction,
takich rzeczy.
Wyginienie.
Okej. Okay. Natomiast no, ciekawa sprawa. Zobaczymy, czy może powstanie kiedyś jeszcze futurystyczny Call of Duty, dajcie znać. Czy byście chcieli zobaczyć więcej science fiction?
Ja bym na pewno bardzo chciał. To nie będzie długa informacja, bo tak naprawdę na tyle. Możemy tylko sprawdzić, że Neversoft...
No miałeś studi- sprawdzać wcześniej, jak ja no, mówiłem o innych
zagadałeś
rzeczach,
mnie, no.
Wydaje mi się, że robili coś takiego...
Robili jakąś super grę, wiem jaką.
Coś pseudo Wolfensteina jakiegoś, Neur, coś mi się kojarzą.
Nie, jednak nie robili, MDK robili.
No proszę.
To na PlayStation, Apocalypse, Tony Hawk'a pierwszego, Spidermana w 2000 roku, później Tony Hawk'i do czwórki, Underground, American Wasteland, więc wszystkie Gun robili grę.
Okej, okay, to pomyliłem ich z kimś innym. Chociaż Gun to też jest shooter, więc jednak
tak.
Robili jakiegoś shootera.
Później robili ale... te słabe Tony Hawk'i projekt 8 i Proving Ground. No, Guitar Hero, Band Hero.
Wow, Tony Hawk Proving Ground to było to z deską? To sprzedawali, pamiętam.
Chyba tak, no.
To były czasy. A teraz nie ma Tony Hawk'a. Ciekawe, czy zrobią Tony'ego Hawk'a w Fortnite'cie. Jak w sumie zrobili już...
Nie wiem, czy to już nie jest ta przebrzmiała gwiazda.
Czy ja wiem, wiesz, zrobili Rock Banda w Fortnite, zrobili Survival w Fortnite Lego. Tylko no w sumie to Neversoft nie należy przecież do Epica, to inna sprawa też.
No ale to wiesz, oni mają na tyle pieniędzy, żeby powiedzieć hej, hej. Zresztą tam masz chyba na tych szynach takie jeżdżenie, to tam wiele nie trzeba by było robić.
Fortnite?
Tak.
Nie wiem, bo ja nie grałem dawno w Fortnite. Tam pewnie jest, bo tam tyle rzeczy dodali, że kto wie.
Dobra, to kończymy ten temat i przechodzimy do kolejnego i pogadamy sobie o Wiedźminie, bo pojawił
Wiedźmin
się...
Wiedźmin tak jak Gothic, powstaje taki... remake.
Tak.
To wiecie.
Wiedźmina 1, przypominamy, może ktoś nie wie. Odpowiedzialne za to będzie studio Fool's Theory.
Tak, twórcy bardzo niedocenionej gry. O której będę zawsze przypominać, jak będzie mowa o tym studiu. Nawet nie wiesz, o jaką grę chodzi. Seven The Days Long Gone. To jest ich jedyny projekt.
Kojarzę.
Z tego studia, bo to w ogóle jest studio, które się składa w dużej mierze z pracowników CD Projektu byłych, więc pasuje też, że Wiedźmina remake robią. I Seven było gierką izometryczny rzut. Troszkę jak w Komandosach, powiedzmy. Ogólnie taki film trochę komandosowy, tylko że to była gra akcji jednak. Skradankowa też, ale sterowaliście normalnie padem. Nie tak, że klikacie i postać idzie. Chociaż też można było klikać, no ale wiecie, o co chodzi. Bardziej to było takie właśnie jak Dishonored, tylko w rzucie izometrycznym trochę i w ciekawym świecie. Miał trochę problemów technicznych, ale ja polecam jakby co, jak jest na jakieś, teraz można pewnie tanio dostać. Ale to nie o tym temat, tylko o Wiedźminie remake'u.
No i oni teraz robią Traumataż.
Też oni?
A kto?
No nie wiem, ale jeżeli tak, no to spoko. Nie wiedziałem, że to studio robi, ale okej.
Okay. No tak, Fool's Theory. Wydawcą 11 bit.
A ciekawe, nie? Więc tutaj to nie CD jest tak... Projekt, tutaj 11 bit, okej. Okay.
Więc to nie jest tak, że oni należą do tego CD Projektu, ale dobrze się znają, więc no. Zostali zatrudnieni.
A ta Traumataż też, no niedługo premiera, za miesiąc, bo to pod koniec lutego jakoś.
No i spoko. Jakby, znaczy fajna gra, fajny ten kierunek i jak to po prostu pomysł na grę, ale to jakoś nie powala technologicznie.
No
nie?
Wiesz, no więc to robią tak... sami, tak samo jak Full 7, a to będą robić z budżetem CD Projektu. To co innego, okay. Troszkę.
No mam nadzieję, ale tak czy inaczej właśnie szef studia Jakub Rokosz miał wywiad w Edge'u i później ten wywiad został zdecydowany za Games Radar, później przez Eurogamer Polski, a później przez nas.
Wow.
Tak więc,
Food Chain.
Tak, ale w skrócie tak naprawdę można powiedzieć, że oczywiście pracują nad odświeżeniem tego klasyka, ale to nie będzie 100% po prostu oddanie tego, czym była ta gra, bo tutaj zaznaczają, że usuwają wszelkie po prostu kiepskie elementy oryginału. Tutaj cytat na początku: i przede wszystkim potrzebujemy szczerej, chłodnej oceny tego, które elementy gry są po prostu kiepskie lub przestarzałe i muszą zostać przerobione. Coś... I oczywiście to nie jest tak, że połowę rzeczy usuną, bo tutaj zaznacza, są świetne, powinny zostać zachowane lub stanowią kluczowe filary rozgrywki, których nie można usunąć, takie elementy.
No wiadomo,
oczywiście po prostu... niektórzy gracze zakładają, że te rzeczy, które zostaną usunięte, to na przykład te karty z kurtyzanami.
Ale to nie wpływa, znaczy pewnie też możliwe. Natomiast mi bardziej chodzi o gameplay, nie? No bo jest tam rzeczy mnóstwo, które wymagają poprawy. Jednak jak sobie wrócicie do Wiedźmina, nadal to nie jest taka, to jest na pewno oryginalna gra z tym modelem walki takim niepowtarzalnym, można powiedzieć. Wiemy już, że to będzie open world, bo potwierdzono to chyba 2 lata temu. Jak jeszcze, jak ktoś nie wie, no bo w sumie te newsy tak może, można zapomnieć, ale tak, remake Wiedźmina 1 będzie otwartym światem. Co dla mnie akurat powiem, że nie wiem, czy jest zmianą na plus.
Ale to była gra praktycznie z otwartym światem. Hmm. Miałeś ładowanie, nie? W sensie tak.
No tak, jakby... ale wiesz, open world to jednak, no miałeś to ładowanie, ale to były oddzielne lokacje, a jak masz open world, no to nie zrobisz, wiesz, tutaj rzeki, a tutaj muru przy wyzimie, że nie możesz pójść dookoła. Nie wiesz, o co mi chodzi, no że jednak...
Muszą no, ale zawsze zrobić... możesz zrobić jakieś sztuczne, nie? Tam przeszkody, których nie można pokonać, no.
No właśnie, mi się wydaje, że oni dobudują te wszystkie fragmenty, czyli że akcja się będzie działała faktycznie, wiesz, będziesz miał wyzimę i cały teren dookoła, że to będzie miejsce akcji gry. I to mnie właśnie ciekawi, co oni tam dodadzą, żeby dostarczyli fajnego kontentu w tym otwartym świecie, jak on już ma być.
Tutaj w ogóle mówi, że zawsze męczyło mnie to, że przegapiłem pracę nad pierwszą częścią. Chciałem dostać szansę, aby dać grze szansę, na jaką zasługuje. I zapewnia, że jego zespół odświeży wszystkie dobre elementy gry, aby stworzyć dzieło, które będzie satysfakcjonujące dla graczy, a jednocześnie zachowa klimat oryginału. I ja się zastanawiam, czy można nazwać klimatem oryginału perspektywy rzutu izometrycznego. Czy oni to po prostu wywalą? W sensie ja nigdy tak nie grałem. Zawsze bardziej mi się podobało to, że jednak mogłeś zagrać po prostu z kamerą z tyłu.
Wydaje mi się, że to zależy, jaki będzie system walki. Bo jeżeli zrezygnują z tego klikanego, no to nie zrobisz wtedy izometrycznego rzutu, nie? Nawet opcjonalnego, bo jakby to działało. To trochę mi się wydaje...
No tak jak działało w jedynce, nie? Ale miałeś z tyłu, jak grałeś, nie w jakim rzucie
tak,
grałeś.
Tak, ale chodzi mi o to, że miałeś taki system walki,
który irytował, no ja wiem,
a
trochę.
Nie tego irytował, tylko on pasował do izometrycznego rzutu, nie? Bo był taki trochę jak w CRPG-ach, jak w Diablo, troszeczkę nawet. No nie?
No niby tak, ale też taki... działał tak z tyłu, nie? No bo wtedy kazałeś atakować Geraltowi, i w odpowiednich momentach musiałeś, jak się zrobiła taka zapalona strzałka, naciskać.
Tylko
i wtedy
chodzi
było
mi o to, że on tak się przyklejał do postaci, ten Wiedźmin, nie musiałeś za bardzo operować kamerą w trakcie walki.
Tak.
Więc no jeżeli zrobią taki system jak w Wiedźminie 3, na przykład walki, czy podobny, no to już by było trudniej zrobić to w izometrycznym rzucie. No moim zdaniem z tego zrezygnują. Moim zdaniem system walki będzie zupełnie przerobiony i też tak myślę, że ten system walki w tym remake'u może być trochę zwiastunem tego, co będzie w Wiedźminie w ogóle nowym, nie? O ile ten Wiedźmin wyjdzie remake przed premierą nowego Wiedźmina faktycznego. W ogóle ja nie wiem, czy my o tym rozmawialiśmy, że Wiedźmin ten nowy prawdopodobnie będzie Geralta miał dużo, czy nie?
No, o takich informacjach na pewno nie ja. Pierwsze słyszę.
Bo dwa miesiące temu znalazłem newsa, gdzie ktoś z CD Projektu mówił wprost, że w Wiedźminie 4, nie 4, ale będziemy mówić 4 dla uproszczenia, że w Wiedźminie 4 to będzie gra, do której będą mogli wejść nowi gracze, no bo wiadomo, że trzeba tutaj na nowych się otwierać, ale nie zapominamy o tych, którzy chcą dalej śledzić przygody Geralta i tak dalej. Więc potwierdzono tak w takim randomowym wywiadzie, bo ja nawet nie widziałem zbyt dużo newsów na ten temat. Ale w tym wywiadzie tak naprawdę potwierdzono, że Geralt będzie pełnił bardzo dużą rolę, więc właśnie pytanie tylko, czy będzie grywalny nadal, czy to będzie główny bohater, czy jednak po prostu będzie chodził obok nas, ale to by znaczyło, że Ciri byśmy grali pewnie, nie? Bo nie sądzę, że jakby jakiś randomowy Wiedźmin był bohaterem, to Geralt by odgrywał dużą, chociaż no kto wie, co oni tam zrobią, ale ciekawe, no. Bo to było ryzykowne jednak zrezygnować z Geralta w tym nowym Wiedźminie.
Jako taki towarzysz, nie? Inaczej sobie tego nie wyobrażam. Jeśli nie będziemy nim grać, to on...
Mogą zrobić. Że mamy nowego bohatera, prawda? Ale jest też drugi opcjonalny. Znaczy nie opcjonalny, jest drugi bohater, którym czasem gramy, więc Kiryu. Także w sumie to może jakiś pomysł byłby. Ale a propos jeszcze remake'u, to będzie skakanie na pewno, bo nie było w dwóch częściach Wiedźmina. I tak naprawdę sobie myślę, co by tam wymagało poprawy, no. Pod względem struktury to była fajna gra, w sensie misje i fabuła, to tam nie muszą nic zmieniać za bardzo, moim zdaniem, jeżeli o to chodzi.
Te rzeczy, które są nostalgiczne i kultowe, to są te rzeczy, które nie działają w obecnych czasach i nie można by było tak zrobić, więc jeśli oni to doprowadzą do tego, że ta gra będzie super nowoczesna, to ludzie zdecydowanie i fani powiedzą, a to w ogóle nie ma tego klimatu takiego, nie?
Znaczy ciężko im będzie oddać
tak
klimat...
Tak źle, tak niedobrze trochę.
Ciężko im będzie oddać klimat graficzny, bo siłą rzeczy, tak samo jak z Gothiciem, jednak ten okres gier, taki kanciaste, pecetowe gierki z tych czasów, nie da się ich ładnie odwzorować, robiąc współcześnie wyglądającą grę na tam Unreal Engine 5. Nie da się po prostu, bo to zupełnie inne oświetlenie, zupełnie inne wszystko i nie da się jeden do jednego klimatu odwzorować, ale z drugiej strony różne mody do Wiedźmina Trójki pokazały, że naprawdę można bardzo fajny taki szarobury klimacik zrobić jednak na nowoczesnym silniku.
Więc... Chyba, że to będzie trochę jak w Traumatarz, gdzie to nie jest super ładna gra, w sensie lokacje są super ładne, ale
filtry,
te filtry, te postacie nie są jakieś super szczegółowe i
no nie, no bo to jest jednak większość
mega wyglądające.
Większość
takie...
masz od góry, nie jednak.
Takie, że powiesz, że ujdzie, ale tak naprawdę niewiele różniące się od tego Wiedźmina z 2007 roku.
No.
Więc miejmy nadzieję, że może to w jakiś sposób jednak pozostanie.
Ciekawe, czy kusze dodadzą. Chociaż nie, bo to fabularnie by się nie zgadzało, nie? Bo Wiedźmin dostał kusze w Trójce dopiero po raz pierwszy. Więc nie, więc pewnie nie. Ale no tak, dajcie znać... Jakbyście mieli wprowadzić jedną jakąś zmianę do Wiedźmina jedynki, co ma się pojawić w remake'u, to co by to było?
Tak, co byście usunęli, a co byście dodali. O, w ten sposób. A my przejdziemy teraz do ostatniego, chyba trochę na pewno największego tematu, bo w sumie nie wiem, jak to powiedzieć. Są zwolnienia.
Są zwolnienia,
niektóre projekty są zamykane.
Co tydzień możemy robić temat, że są zwolnienia, bo...
I no to nie są dobre informacje.
Takim najważniejszym newsem, ale z drugiej strony, czy to nas jeszcze dziwi, że Embracer znowu coś zamyka i coś psuje? Nowy Deus Ex powstawał, słuchajcie. Wydaje mi się, że już było potwierdzenie, że tam przebąkiwali, że tak, że powstanie. Eidos Montreal zostało, przypomnijmy, przejęte. Square Enix sprzedało Eidos Montreal, właśnie Embracer przejął. No i wczoraj czy dziś ogłoszono, że... Wczoraj dla was.
Wczoraj. Przedwczoraj.
Jeżeli oglądacie w środę, to wczoraj, przedwczoraj. Jeżeli oglądacie w czwartek, to nieważne. No, ogłoszono, że został anulowany nowy Deus Ex. Także super. Eidos Montreal doczekało się sporej liczby zwolnień. No i jakby przygoda embracerowska trwa dalej, nie? Tak naprawdę, masz tam jakiś cytat, to ja bym chciałem coś wygooglować w tym czasie.
Globalna sytuacja ekonomiczna, wyzwania naszej branży i kompleksowa restrukturyzacja ogłoszona przez Embracer w końcu dotknęły nasze studio. Podjęto trudną decyzję o zwolnieniu 97 osób z zespołów deweloperskich, wsparcia i administracji. Pracujemy nad wsparciem wszystkich pracowników, których dotknęła zmiana. Ci najbardziej utalentowani, doświadczeni ludzie wchodzą na rynek pracy, a my ich chcemy pomóc w znalezieniu kolejnych projektów. I przy okazji tego wszystkiego oczywiście zostało powiedziane, że Deus Ex powstawał od 2 lat. No i szkoda.
No i koniec, no i
bo
szkoda.
Bo to akurat to... Dobra, nie wiemy, co tam się zadziało, jak to wyglądało i tak dalej, ale patrząc na
jak
portfolio...
To nie wiemy? No... wiemy, jak to działa, no Embracer nie ma kasy i sprzedaje studia, nie? Bo to działa.
No bardziej zamyka nawet. No,
przypomnijmy, że Embracer oparł całą swoją przyszłość na dealu, co do którego nie byli 100% pewni, że on przejdzie. Tam z Arabii Saudyjskiej miał być jakiś ogromny inwestor, na tam 2 miliardy chyba, czy coś takiego.
Chińczycy mieli.
Nie, Arabia Saudyjska na pewno. Okay. Tak mi się wydaje, no. Bo że dziś tam doczytywałem, że jakiś miał być ogromny inwestor z Arabii Saudyjskiej, wycofał się i to wszystkie plany Embracera, dla których kupowali miliony studiów wcześniej, poległy i tak regularnie. Też Piranha Bytes, przecież mówiliśmy o tym, ja to też jest na pewno pokłosie tego. I wiele innych studiów pozamykali już. Time Splitters nowy powstawało, anulowali i sporo innych gier. Więc tak, ja tak sobie chciałem przypomnieć właśnie, co oni przejęli jeszcze, między innymi. No, Volition Games przecież też zamknęli. A propos, twórcy Saints Row założyli już nowe studio. Większość twórców z Volition. I będą robić podobno gry AAA i zobaczymy. Ale właśnie Volition było przejęte. Przejęli też twórców Goat Simulatora, czyli symulatora kozy. Także zobaczymy. Przejęli twórców Flatouta, którzy zrobili potem grę Wreckfest. Którzy też pracują podobno nad nową grą, ale nie wiem, jak to będzie. Uwaga, uwaga, Embracer ma też Warhorse Studios, czyli twórców Kingdom Come Deliverance. Czyli ja nie byłbym tak optymistycznie nastawieni fani Kingdom Come Deliverance co do przyszłości tego projektu.
Mają
teraz
całego Gearboxa.
Mają Gearboxa, co też jest niepokojące. Mają też Milestone Games, czyli twórców tych symulatorów różnych, co jeździmy motocyklami i tak dalej.
Mają te studia od Square Enix, Crystal Dynamics, czyli twórców ostatnich Tomb Raiderów, który zresztą był zapowiedziany Tomb Raider, nie?
Tak, Tomb Raider to jest drugie studio, właśnie druga gra, która została zapowiedziana, i się cieszyłem, nie, że fajnie, nowy Tomb Raider, może zrobią właśnie, bo nie ma Uncharted, to przyda nam się nowa Tomb Raider i teraz też jestem prawie pewien, że to też zostanie anulowane, bo...
Tam jeszcze Eidos Montreal, Square Enix Montreal i tam między innymi oprócz tego Tomb Raidera, Deus Exa, jest jeszcze Thief, który był bardzo fajny, powrócił do nas, też chyba 10 lat temu, nie? Nie wiem, na ile się dobrze sprzedał, ale pamiętam, że...
Nie sprzedał się za dobrze.
Z tego, co pamiętam.
Polski Flying Wild Hawk też jest pod skrzydłami dziurawymi Embracera. Jeszcze z takich ważniejszych firm to Beamdog, czyli twórcy tych portów różnych, wiecie, Baldurów i tak dalej starych, to nie wiedziałem nawet, że też. Tripwire Interactive, czyli studio, które od dawna nic już nie robiło, ale nie robili te strzelanki Rising Storm, może pamiętacie. Więc mnóstwo studiów i oni mają tyle tego, że wydaje mi się, że co tydzień, co dwa, czy co miesiąc będziemy mieli jakiś kolejny news właśnie o Embracerowym zamknięciu czegoś podobno. 3D Realms, czyli też wydawcy bardzo dużej liczby boomer shooterów też należą do nich. No masakra, ile można mieć firm pod sobą, to jest niesamowite.
Mają cały Cyber Interactive jest.
No, ale właśnie wydaje mi się, że pewne jednak firmy są bezpieczniejsze, nie? Czyli takie firmy, które jakby, bo oni głównie teraz zamykają na razie tych, którzy mają projekty tam w jakichś wczesnych fazach. No jednak Gearbox na przykład w miarę wydaje regularnie rzeczy, bo też mają Gearbox Publishing. To, co teraz wspomniałeś, czyli...
Grandblue.
Nie, to studio, o którym powiedział, Saber, nie?
Tak.
Oni też często w miarę gry nowe robią i te gry się sprzedają u Sabera, więc raczej Saber jest bezpieczne. 4A Games, czyli twórcy Metro. To może być trochę niebezpieczne, bo jednak od dawna nie mają nowej gry i też nie wiadomo, w jakim stadium rozwoju jest nowe
Metro. Ale zastanawialiśmy się, czy, bo jest news, że pracują właśnie nad metrem VR-owym.
4A jest częścią Saber Interactive.
Tak.
Okej, więc to piramida. Okay.
Tak, bo okay. Tu masz jakby w skład tego Embracer Group jest THQ Nordic z tymi wszystkimi...
W ogóle ta ich struktura jest strasznie confusing jakby.
Piranha Bytes, które zamknęli praktycznie, Handy Games i tak dalej. Mają Saber Interactive, gdzie mają właśnie 4A Games, 3D Realms mają zresztą, mają Playona, czyli mnóstwo gier.
Czyli
tutaj.
Były Koch, czyli też Playon ogarnia tak, właśnie... No,
Flying White Hawk.
To wszystko się zazębia, nie? Bo THQ Nordic tam trochę Playon, trochę tam inne.
Deep Silver.
Strasznie to skomplikowane.
Deka Games, Gearboxa całego. No, jest tego. No.
Więc tak, no, szkoda. Deus Ex, ja muszę... Kurde, ja nie przeszedłem Mankind Divided, nie? Czyli tego drugiego Deus Exa, bo coś tam mi nie pasowało w tej grze.
Na pewno.
Ale na ten moment ja nie pamiętam czemu. Nie pamiętam czemu porzuciłem jakoś w połowie tę grę.
Mi się wydaje, że recenzowaliśmy razem i nie przeszedłeś?
Wydaje mi się, że nie.
Nie? Okej.
Okay. Wydaje mi się, że
nie. Nie, no może jeszcze Krystian chyba był w redakcji. No. Taki szalast i też lubił.
Więc muszę wrócić, aż bo pamiętam, że coś tam struktura jakoś mi nie pasowała w tej części, ale Human Revolution było fantastyczne. No i pod względem gameplayu też było bardzo fajne, nie? Bo to był taki... Tak Starfield powinien wyglądać. Że jest, trochę masz... Że masz naprawdę wybór zawsze i to wszystko działa i no.
Ale to nie koniec, bo jeszcze Microsoft tak. z Activision Blizzard zwalnia praktycznie...
10%.
Niecałe 10%. Mm. Znaczy, no, niecałe brzmi niewinnie, ale to jest 1900 osób. Tak oczywiście z 22 tysięcy, więc w skali to aż tak dużo nie, ale to jest mnóstwo.
Riot Games też ludzi. Zwolniło około 10% pracowników. Część z tych pracowników była przerelokowana, czyli studio mówi wam, jak chcecie pracować, że spoko, my wam pomożemy się przenieść do innego kraju. A potem was zwalnia, bo były nawet osoby, które dosłownie mówiły, że no ja tu miesiąc pracuję, także fajnie. Jesteś w obcym kraju i nara, nie masz pracy, nie? I nie stać ci można przeprowadzkę z powrotem. Więc to w ogóle problem. Ja jestem strasznie zafascynowany tym, dlaczego to się dzieje. Ja wiem oczywiście, że był overhiring tak zwany podczas pandemii, ale czy...
Znaczy ja bym na pewno, tylko ja zaznaczę, nie łączyłbym konkretnie akurat sytuacji Activision, Blizzard, Microsoft z pozostałymi rzeczami kryzysowymi, dlatego że
ja bym trochę łączył.
Łączą się dwie duże firmy i nawet ja pracowałem w takiej firmie i widziałem, że przychodzi mnóstwo osób do nas i byłem prawie pewien, co oni będą robić, bo część naprawdę, jak nie połowa wtedy, robiła dosłownie to, co my i jakby w strukturze tego jakby byśmy tak. się powielali.
Tu się zgodzę.
I to było niepotrzebne. Ale... I trwało to trochę, ale finalnie no niestety ci ludzie zostali zwolnieni.
Tylko moim zdaniem to trochę nie tak działa w przypadku Microsoftu, no bo ile oni przejęli gier też. Bo na przykład Phil Spencer mówi, że no po co nam teraz tyle działów QA, czyli testerów, po co nam tyle działów odpowiedzialnych za community management, no ale jakby...
Ale nie zwalniają studiów, widzisz. Zwalniają ludzi, na przykład będą teraz, oczywiście, tu jest na przykład, że dział obsługi klienta no Activision właśnie. Blizzard King.
No właśnie. Jakby o to mi chodzi.
I zewnętrzną firmę do tego zatrudnią.
No wiem, ale...
Już mówią. No to faktycznie, to jest głupie, tak?
Czyli przyznaję, nie? Czyli przyznaję, że jednak wolą zatrudnić zewnętrzną firmę, bo jakby, jak masz te wszystkie gry, to nie możesz nagle na jeden dział wsparcia klienta przerzucić 20 gier dodatkowych, nie? No bo to wszystko się pogorszy. Więc nie wiem.
Ale z drugiej strony masz produkt jak Game Pass i to jest jednak Microsoftu, więc powinna to jednak jedna ekipa ogarniać. Nie dwie, trzy, tak? No bo w końcu finalnie to jest jeden produkt.
No tak, no to wtedy jakby wdrażasz tych ludzi. Jak masz tak powiększone portfolio, wiesz, Game Passa, to też jakoś ich tam, no oczywiście nie wszystkich pewnie, ale no w każdym razie Riot Games i te inne firmy, zwolnienia też w polskich studiach nawet było, w Raycon Games, twórcy tak. Ruinera. Czy... Nie wiem, czy jakby, powiedzmy, władcy tych studiów, czy oni cynicznie zatrudniali tyle ludzi w tym trakcie pandemii, wiedząc, że ich potem zwolnią? No bo nie wierzę, że tyle prezesów i zarządów było tak krótkowzrocznych, nie? No bo jak zatrudniałeś tyle ludzi ponad normę wtedy, w tym 2021 i tak dalej, no to jakby wiedziałeś, że to nie jest do utrzymania. To takie trochę...
Znaczy wiesz, nie wiem, no ale
no, mi się wydaje,
mam przykład z dupy, czyli
z tego kanału?
Idziesz rok temu do sklepu i patrzysz, ile kosztuje masło, dobra, da się to jakąś miarę wyjaśnić, ale masło, jajka, papier toaletowy i tak dalej i co kosztuje i nagle teraz idziesz do sklepu i nagle to kosztuje, niektóre produkty wracają do cen sprzed pandemii, tak? Czyli no niestety ktoś nas dymał. Tak, no tak, i wykorzystał to. Więc w teorii tutaj oni dymali nas wszystkich, mieli więcej pieniędzy, więc mogli więcej ludzi zatrudnić, tak? A nagle okazało się, że nie można w nieskończoność dymać.
No właśnie,
po prostu...
ale nie okazało się, bo to jakby wiesz o tym, nie? Więc to jest moim zdaniem cyniczne trochę ze strony tych, którzy zatrudniali, rozwija.
Znaczy, a chyba to nie jest aż tak proste. Jak widzisz,
jest,
że ktoś...
Wydaje mi się, że to jest krótkowzroczny, wiesz, jakby nie krótkowzroczny, tylko patrzenie na krótkoterminowy rozwój, nie? Na tam 2-3 lata. A potem to się zobaczy na tej zasadzie. Trochę, no bo to jest aż podejrzane, nie? Że aż tyle firm. Chociaż to też dochodzi do tego, bo czytałem... że w Stanach szczególnie jakieś tam stopy kredytów wzrosły czy coś. I to też miało wpływ na, jeżeli firmy działające ze Stanów chodzi.
Chcielibyśmy mieć takie stopy.
No ale na nich i tak to tak wpłynęło, że właśnie musieli też przez to zwalniać ludzi. No ale za tydzień na pewno powiemy o kolejnych zwolnieniach niestety.
Nie, no oby nie.
Nie, nie, to moim zdaniem się nie skończy jeszcze. Chociaż pewnie początek roku też jest takim okresem, gdzie jeszcze w miarę to może tam...
Znaczy najłatwiej kogoś
dopinanie
zwolnić,
budżetów, nie? I tak dalej.
Więc zaczynasz...
Może miejmy nadzieję, że to zwolni faktycznie, no.
Dobrze się nie dzieje. A to też był ostatni temat. Tutaj nie będziemy się was pytać.
Bo czy to nie dobrze, czy nie dobrze, tak.
Ewentualnie, ja czy czytałem... czekaliście na Deus Exa, tak?
Widziałem czasem strasznie głupie komentarze, że to dobrze, że zwalniają, bo nauczą się robić gry dla graczy, a nie coś tam, co mikrotransakcje. A nie, ci, których oni zwalniają, to oni nie mają nic wspólnego z tym, czego gracze nie lubią zazwyczaj. Ci, którzy to wymyślają, to sobie siedzą na bezpiecznych posadach raczej, mam wrażenie.
Jeszcze wymyślą sporo rzeczy, za które będziemy musieli dodatkowo płacić. Zresztą w tych wszystkich zwolnieniach, ja tylko właśnie sobie przypomniałem, praktycznie wyzerowano cały departament, dział odpowiedzialny za wydania fizyczne gier.
W Xboxie. Tak.
Co oczywiście łączy się z plotkami, że w 2026-2027 będą te jakby nowa półgeneracja Xboxa, która z tych jakby dokumentów wynika, że będzie digital only. Tak więc no, łączy
się. Moim
zdaniem
to jakby wszystko zmierza w tym kierunku, że po prostu gry będą jak winyle, nie? Że pudełka nigdy nie znikną, ale będą takim bardziej towarem kolekcjonerskim jednak.
I to nie jest głupie, dlatego że mogliby wtedy robić po prostu bogate edycje, które kupujesz faktycznie pudełko, bo chcesz mieć jakiś gadżet, tak. Masz soundtrack.
No tylko z drugiej strony jest taki minus, że wtedy jakby no i tak tam nie będzie płyt pewnie, bo skoro będą konsole bez płyt, to
no...
chyba, że zachowają te napędy jako, wiesz, no zawsze konsola też dobrze... U mainstreamowego odbiorcy wydaje mi się ma ten argument, jak ma na przykład odtwarzać Blu-ray może, nie? To jest jakiś tam, chociaż nie wiem, w dzisiejszych czasach.
Kto używa?
Czemu nie ma zegareczka na naszym Adobe do nagrywania? Czemu nie pokazuje nam, ile my nagrywamy?
Pokazuje 47 minut.
No, a tam jest, okej. Okay, no nieważne. Przechodzimy do odpowiedzi na nasze pytanie z poprzedniego odcinka.
Dzisiaj będzie chyba ciekawe pytanie odcinka w ogóle.
A jakie? Bo zapomniałem.
Znaczy, nie, że tydzień temu, w tym tygodniu zadane, a tydzień temu brzmiało, na jaki tytuł z Developer Direct czekacie najbardziej.
A właśnie, oczywiście, jak zwykle robią nam na złość i jutro w środę jest ten sobie?
Chociaż możemy zapytać po prostu. Jutro jest PlayStation Showcase, więc powiedzcie, co najciekawszego zobaczyliście na tym PlayStation Showcase.
Ale z drugiej strony, wiesz, za tydzień będziemy tylko o tym mówić pewnie, więc za tydzień zadamy to pytanie. Więc teraz pytajmy o...
Dobra, tu odpowiedzi są ze Spotify'a. Grexy napisał: Indiana Jones, pomimo oszustwa Todda Howarda, jego niebieskich soczewek i paskudnie farbowanych włosów. Ma soczewki niebieskie?
Ludzie nie lubią Todda. Znaczy nie wiem, czy ma soczewki, a ma niebieskie oczy. Dosyć bardzo.
Józef. Po pierwsze czeka na All Out.
Słusznie.
Po drugie na Indiana Jones, a po trzecie na Hellblade 2. Mamy też odpowiedź Kermita, który napisał: żadne. Ten pokaz to była taka padaka, że żałowałem mojej godziny z życia. Indiana z oczu wygląda jak z PlayStation 3. Odpal sobie grę z PlayStation 3.
No.
Reszta to jakieś ujwie co, a Hellblade mnie w ogóle nie interesuje.
Okej, okay, no to... trudno, nie wszystko
pesymistycznie.
Się
mamy jeszcze Marcina. Dla mnie najciekawszą grą jest Ara History Untold.
No proszę.
Boję się jednak, że tytuł nie dowiezie i po chwili nikt nie będzie o niej mówił.
No zobaczymy. Jak będzie dobry, to nikt nie musi mówić w sumie, żeby sobie pograć.
Chociaż zawsze są takie projekty, które dowożą, ale jednak nikt w to nie gra.
To prawda. Kto?
Sforenik.
Sforenik pisze: jedyna gra, na którą czekam, to Indiana Jones, jednakże martwi mnie kamerę FPP i drewno bijące z trailera na czele z Toddem Howardem. Ja w sumie nie...
Musimy obejrzeć wszyscy, co? Do was mówię, po prostu fragment rozgrywki nieprzecinany, nieużywany jakiejś misji konkretnej i wtedy się wypowiedzieć, bo tak naprawdę to tam były takie skoki, że wszystko można o tym tytule...
Chodzi też o to, że jakby to jest studio, które bardzo dobrze umie robić gry FPP. Może nie czują się dobrze, żeby robić grę TPP, nie? Może nie są mistrzami od animacji i tak dalej, i projektowania map pod widok, bo jak na przykład nawet zupełnie inaczej projektujecie poziomy w grach, w zależności od tego, czy macie TPP, czy FPP, więc oni są dobrzy w tym, więc może też to nie jest tak dlatego, że tak sobie wymyśliliśmy, żeby zrobić na złość graczom.
Shimi
pisze. Co lepsze, Indiana Jones czy Wolfenstein? Powiemy ci, jak zagramy w Indiana Jonesa.
Na razie Wolfenstein. Tak. I Mister Drut. A wow, to wygląda drewniano, ale czuję, że będę się przy niej bawił przednio.
Tak samo mam.
Podobne wibracje miałem przy Darksiders 3 i o zgrozo XCOM Declassified.
Kurde, mam tego XCOM Declassified, znaczy Patryk ma na Steamie, a ja mogę korzystać z jego biblioteki, jak zechcę.
A to jest to The Bureau?
Tak. To jest to super. Nie można jeszcze tego kupić oficjalnie, ale właśnie na Steamie mamy, zauważyłem, więc...
Chyba mamy też wersję na Xboxa, na płycie. Nie. Będzie zarąbiste 7 na 10, co siada lepiej niż gra AAA.
Czyli 9 na 10, ale drewniane.
I teraz odpowiedzi z YouTube'a. Tak. I tutaj Adsun napisał, oczywiście czekam na Indianę, chociaż ten materiał na Direct Show na mnie nie zrobił i wolałbym z trzeciej osoby. Czekam na Hellblade 2, ale nową pozycją, jaką dopisałem do listy swoich życzeń, jest A Wout. Wygląda drętwo.
Podoba mi się, że każdy to widzi.
Nie wiem o tej grze zupełnie nic, ale uwielbiam dwie ostatnie produkcje Obsidianów, Pentiment i The Outer Worlds, więc mam nadzieję, że tutaj przynajmniej fabularnie będzie dobrze.
No to wystarczy, że sobie wyobrazisz The Outer Worlds, tylko w świecie fantasy, bo to po tyle, że to będzie bardzo podobne, jeżeli chodzi o strukturę. Night D pisze, czekam dalej, żeby Xbox w końcu pokazał grę, która rozwali nam głowy. Tyle lat czekania i nic. 3 lata nie odpalałem Xboxa. PS, jeżeli wychodzi gra na PlayStation, tak jak mówicie, to nie ekskluzyw, bo na PC, ale na Xboxa, jak wychodzi razem z PC, to już ekskluzyw, zdecydujcie się.
Aha, proszę pana, a kto ma Windowsa?
No właśnie, więc to jest jakby jedna platforma, nie, no ale...
Bo nie wychodzi na Maca ani na Linuxa.
Tak. Przy czym na PlayStation też jest tak, że gra wychodzi, jeżeli wychodzi 2 lata potem na PC, to jest ekskluzyw, ale no czasowy w domyśle, nie w nawiasie. Helldivers 2 wychodzi teraz niedługo, no to jest już...
Zresztą oni jakby od początku tej generacji mówili, że oni to wydają gry, w sensie Xbox, w ramach swojego ekosystemu, a no Windowsa też masz jakby na Xboxie i na PC-cie i tak dalej, więc to jest jeden ekosystem łącznie z chmurą, więc tak naprawdę 3 platformy są.
Tak. Weselar pisze, Avowed. Tylko to mnie zainteresowało.
Czego ziewasz na podcaście?
Nie, nie wiem.
To jest zaraźliwe. Ludzie teraz będą po prostu ziewać.
To. Wyciąłem to, nie wiecie nawet co wyciąłem.
Chociaż ma ciekawostka, Microsoft kontroluje wszystkie studia, które jakoś są związane z Falloutami. Czemu nie zbiorą weteranów z Black Isle, Obsidian, producentów In Exile i tych, którzy aktualnie mają prawa Bethesda, by zrobić ultra giga najlepszą część Van Burena 3D?
Bo te wszystkie studia mają swoje projekty i to byłby jeden wielki chaos, wydaje mi się. Jakby chcieli tak wziąć All Stars z każdego studia, wiesz.
Ale to mogliby zrobić, wiesz, coś takiego jak Pentiment, nie?
Ja myślę, że mogą...
Trzech ich wziąć.
Tak, ja myślę, że mogą mieć takie jakieś plany, ale to kwestia wielu, wielu, wielu lat. Adrian Salvatore pisze, najbardziej czekam na Indiana Jonesa, bo jestem stary i mam odrobinę zaufania do Machine Games, ale Hellblade i Avowed też sprawdzę i niemniej, jeżeli miałbym kupić te gry, to na pewno w dużej wyprzedaży. Tomek OKMF pisze, przed pokazem czekałem na Indianę, ale jak zobaczyłem nazwisko Todda Kłamczuszka Howarda, to hype opadł do zera. Później było tylko gorzej, drewniana animacja jak z początków PS3, Xbox 360, twarze a la Bethesda i wisienka na torcie, coś co nawet nie przeszłoby mi przez myśl przy grze o Indianie, widok FPP. Nie wiem jakim cudem mają z takiej IP prawa do wyglądu Harrisona Forda z lat świetności, wydając morze gotówki, można w taki sposób zmarnować potencjał na grę w klimatach kina nowej przygody. Sony też nie ma za dużo eksów, ale jak już ma, to jest to taka gra, która powoduje chęć posiadania ich konsoli. Te eksy są posypane magicznym pyłkiem Sony, którego Microsoft od 20 lat nie może znaleźć. Gram na Xboxie od 2007 roku i z ręką na sercu mogę powiedzieć, że nie pamiętam żadnego eksa na miarę eksów Sony. Żadnego. Na PS3 i
God
4...
War.
Zaraz powiemy. God of War? Od Xboxa?
Gears of War.
Na PS3 i 4 grałem co najmniej 10-15 ekskluzywnych gier, do których wciąż chętnie wracam, które po prostu dawały dziecięcą radość z grania. Uncharted, Horizon, The Last of Us, Spider-Man, Final Fantasy VII Remake, MotorStorm, Drive Club, Ratchet, Bloodborne. To są gry i serie, dla których kupuje się daną konsolę. Microsoft tego nie ma i mówię to jako posiadacz Xboxa Series X, bo na Sony mam kosę tej generacji. W tej generacji jeszcze PS5 nie mam. I nigdy miał nie będzie. Co udowodnił pokazem Indiany. Odnoszę wrażenie, że studia Sony robią gry z sercem, a studia Microsoftu robią gry, bo muszą. Jasne, bo na Xboxie też można grać świetne tytuły multiplatformowe. Przychodzi mi na myśl porównanie do samochodów. Xbox to takie Volvo. Nudne, bezpieczne, ale zawsze dowieźcie na miejsce. Takie auto do codziennego użytku. Natomiast PlayStation to takie Porsche, które stoi w garażu i tylko czeka, żeby zapewnić ci w weekend wrażenia z jazdy, których z Volvo nigdy nie będziesz miał. Taka jest różnica pomiędzy eksami Microsoftu a Sony. Rozsądek mówi ci Volvo, a serduszko bije dla Porsche. Dobry komentarz.
Aczkolwiek, okay, fajne.
Aczkolwiek Microsoft, no to kwestia gustu, nie? Bo jak przed 20 lat nie pamiętasz ekskluzywów, to jednak Gears of War, no duży jakby brak, Forza, Horizon, Fable.
W ogóle Forza,
ale to prawda, że współczesny Microsoft mało ma takich ekskluzywów, że myślisz o Microsoftie, myślisz o tych ekskluzywach, nie? Halo też oczywiście, ale no już mówiliśmy o tym nieraz, nie chce mi się powtarzać. No, natomiast nie zgodzę się, że ta gra wygląda jak z PS3, Indiana Jones. Wydaje mi się, że
ona ma ten sznyt,
nie mówiłbyś o twarzach, nie mówilibyśmy, że o, jak z Bethesdy wygląda postacie. Gdyby to nie był Todd Howard, to nikt by nie zwrócił uwagi na grafikę, że jak z Bethesdy.
Znaczy, zobaczcie sobie, jak wyglądały gry Wolfenstein. Tam jest jakby
To jest taki ich styl.
W projekcie postaci jest pewna taka szczypta komiczności i przerysowania. I no, oni jakby zawsze jak robią gry, to coś takiego jest. Przecież mieliście BJ Blazkowicz, to był taki kwadratowy typ z wielkim łbem, nie?
Tak, ale też i jakby jak sobie spojrzycie na te fragmenty, co tam leci samolotem, czy w tych ruinach, jak światło wygląda, naprawdę wygląda dobrze.
Nie, jest okej, okay, plus jakby nie zmarnowali jakby twarzy Harrisona Forda, bo każda cutscenka to, tak, będzie twarz.
I tak w gameplayu byś nie widział tej twarzy, nie? TPP.
No bo, znaczy no chyba, bo żebyś się odwracał i kamery. Tak patrzył. Wow.
Tak. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Ja jestem dobrej myśli, chociaż tak jak mówiłem ostatnio, nahypowany jakoś bardzo nie jestem, ale zobaczymy.
Tomasz Bielski, właściwie na żaden. Ara może sprawdza, jak wyjdzie na Xbox, ale jeśli chodzi o Xbox, jego ekskluzywy, to czekam najbardziej na Stalkera 2. No, my też czekamy. Byle zobaczymy, czy w tym roku.
Do września, przepraszam. We wrześniu ma wyjść Stalker 2, tak.
Niby. Absyrtos Medea Awaut, Macka 83. Jestem fanem Indiana Jones od wczesnych lat 90., kiedy po raz pierwszy obejrzałem całą trylogię Spielberga. Zwiastun najnowszej gry z uniwersum urzekł mnie praktycznie wszystkim. Na szczególne wyróżnienie zasługuje klimat, oprawa audiowizualna, zagadki oraz przygoda. Obegranie zawiodła i okazała się godnym konkurentem Tomb Raidera i Uncharted.
Czyli się podoba.
Jednak.
Król Sucharów pisze melodyjka z Indiana Jonesa. Siema, punktualny chłopy i Paweł. Paweł dziś niepunktualny bardzo, taka forma. Najbardziej z pokazu podobało mi się Visions of Mana, ale to dlatego, że estetycznie przypomina mi Dragon Quest 9, 11, przepraszam, a to zacny tytuł. Jako drugi tytuł wybrałbym Troya Bakera w masce Harrisona Forda, bo zapowiada się fajnie i z chęcią bym zobaczył jakiegoś exa od Microsoftu, od którego pęknął dupki soniarzom. Senua, wstyd, gra wychodzi w maju, a oni pokazują biuro i jak fajnie robić gry zamiast rozgrywki. Wiesz, to filmowa krótka gra, więc za dużo nich nie pokazują tego. Jeszcze tylko brakowało chłopa z kanapkami pokazać. Ara rymuje się z twoja stara, więc też spoko. A Vault wyglądało ok, ale brakowało mi takiego epickiego zwiastuna jak przy grach Bethesdy. I zgadzam się z Mateuszem Fidutem, z pokazów gry za cholerę nie dało się wywnioskować, kim się gra. Póki co to kolorowa gra o biciu jaszczurek. PS, jaka jest ulubiona gra piromanów? Palworld. Wow. Piękne.
Ale jest PS2. Wiecie, jak nazywa się Palworld w USA? NTSC World.
Jezus Maria.
Ciekawe. No jak to zwykle. Też pozdrawiamy.
Tak, boomerskie igzy dla was. Całuski wonuski, o to mi się podoba.
Ta Weselar jeszcze pisał, że się zgadza z tym, że jakby te problemy, bo też o tym rozmawialiśmy tydzień temu, to jest w ogóle związane z konsolidacją w branży. Tu jest fajne. Damian napisał, ten w środku absolutny śmierdziel, bo myśli, że na PlayStation nie ma nic, a Xbox jakie super. A Helldivers 2.
Podoba mi się, że podaje Foamstars.
Foamstars i Pacific Drive. No.
Okej, dobra. Jakby nieironicznie, jakby na
Pacific Drive bardzo czekam, tylko że to jest gra indie, taka super, super indie.
Która pierwotnie na PC-ta powstała, po prostu Sony zgarnęło. Ale tak.
Czyli czekają na Foamstar ludzie.
No, to w plusie będzie, zobaczymy, ja będę grał. Night D jeszcze pisze, że szczerze to kupiłem aktualizację tylko dlatego, żeby dostać kolejną platynę. Od Last of Us 2 mówimy, ale także włączyłem na chwilę, żeby zobaczyć różnicę w grafice. Nic nie zauważyłem. Dobrze.
Tak jak mówiliśmy.
Dziękujemy bardzo za komentarze. Ja bym zapytał o Wiedźmina jednak. Za tydzień zrobimy, bo za tydzień, wiesz, będzie podcast PlayStation nowy, to wypadałoby za tydzień zapytać.
Miałem takie tajemnicze pytanie, ale ono jest na czas, kiedy będzie ogórek sezon.
Okej. Okay.
Więc dobra, Wiedźmin.
Tak, Wiedźmin remake powstaje a propos dzisiejszego tematu, że chcą coś usunąć, rzeczy, które są przestarzałe. Co byście usunęli z Wiedźmina pierwszego, co byście dodali w remake'u open worldowym Wiedźmina 1, jak to waszym zdaniem wyjdzie, dajcie znać.
Tak, a to był 586 odcinek i razem z wami byli
Mateusz Zdanowicz
i Mateusz Fidut. Do usłyszenia za tydzień. Cześć.